Weekend Radia Tok FM.
Zapowiadałam audycję, jak co roku zajmuję się tą sprawą, a mianowicie kwestią sprzedaży żywych ryb. Od iluś lat mówimy już o tym na antenie tego radia, by nie kupować żywych karpi, ponieważ to, co potem się z nimi dzieje, jest to po prostu tortura i dręczenie zwierząt. Skoro inne ryby możemy kupować zabite, to dlaczego nie możemy kupować dlaczego nie możemy kupować właśnie karpi zabitych? W studiu obecne są osoby następujące. Pani Katarzyna Kuszlewicz, prawniczka.
Dobry wieczór.
Pan Tomasz Figarski, Instytut Systematyki Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
Dobry wieczór.
I został z nami Jacek Bożek, szef klubu Gaja. I jako, że Gaja od lat zajmuje się tą sprawą, od lat prowadzi kampanię Jeszcze Żywy Karp. Ja może zacznę od takiego konkretu. A mianowicie, może powiedzmy jeszcze, może nie, myślałam, że zaczną sprawy sądowe, ale nie. Może powiedzmy sobie, mimo że to było wielokrotnie mówione, dlaczego mamy z punktu widzenia zwierzęcia, jego dobra, jakkolwiek by to brzmiało, skoro ma być zabite, dlaczego mamy nie kupować żywych zwierząt, nie nosić w reklamówkach, przynosić do domu, wstawiać do lodówki, do zlewu, sami zabijać i tak dalej. Pan Tomasz Figarski.
No, tych powodów, które składają się na to, żeby tego nie czynić, jest bardzo wiele. Od strony takiej typowo biologicznej, ja chciałbym zwrócić uwagę na to, o czym się może niewiele mówi, nieczęsto mówi, jak fenomenalną grupą systematyczną są ryby, w ogóle jako organizmy, jako zwierzęta. Musimy pamiętać i przypomnieć sobie o tym, że historia ryb sięga dużo dalej niż historia kręgowców lądowych. W zasadzie wszystkie kręgowce lądowe pochodzą od ryb. Również my pośrednio pochodzimy od ryb. Ryby pojawiły się na Ziemi dużo wcześniej. Wyewoluowały w środowisku wodnym. I taki etap przejścia tych ryb na ląd, który miał miejsce, umownie przyjmujemy, 370 milionów lat temu.
Ale pan nie zaczął wykładu, panie Tomaszu,
nie,
takiego.
Ale ja nawiązuję do właśnie tego, jak te ryby są ciekawe, ponieważ są to organizmy, które raz, że dały nam możliwość do zasiedlenia obszarów lądów, to przez ten swój długotrwały rozwój miały więcej czasu na wyewoluowanie i rozwinięcie określonych zmysłów. One, tak się nam wydaje, że ryby nie mają głosu, prawda? Mówimy w ten sposób, ryba nie ma głosu.
Co jest faktem,
oczywiście.
To trzeba podkreślić, bo nie mają.
Nie mają głosu, aczkolwiek wydają również dźwięki, bo komunikują się między sobą tak, że...
Tylko my tego nie słyszymy.
Nie.
Muszę pani powiedzieć i wszystkim państwa, że byłem kiedyś, zaproszono mnie na pierwszy połów taki wiosenny na Suwalszczyźnie. Strasznie to przeżyłem. Myślałem, że zrobię sobie zdjęcia, chciałem to zobaczyć. I widziałem, jak po prostu wyciągane ryby z siatki, bo się zaplątały w sieć. I były gniecione przez rybaków, bo nie można było. I one wydawały dźwięki. Ja słyszałem krzyk ryb. Jeżeli ktoś mi powie, że coś takiego nie istnieje, to ja mam to nagrane. Po prostu słyszałem, jak ryba, zgniatana, żywa ryba, po prostu wydawała dźwięki.
Tak, no ryby mają w ogóle bardzo dobrze rozwinięte wszelkie zmysły. My sobie z tego nie zdajemy sprawy, również zmysły, o których my jako kręgowce, no ssaki czy ptaki może poza niektórymi płazami nie posiadamy. Na przykład linia naboczna jest taką... Linia naboczna. To jest taka struktura ciał czuciowych, które przebiegają na bokach ryb zwłaszcza. I one odpowiadają za między innymi odbieranie bodźców środowiska, zmiany ciśnienia, zmiany temperatury. Ryby odczuwają w ten sposób. To jest fenomenalna struktura, którą wykształciły właśnie ryby. Ryby odczuwają ból. To jest ważne, to jest warte podkreślenia. Ryby odczuwają ból go świadomie. potrafią na ten ból reagować, potrafią się uczyć na własnym doświadczeniu, potrafią później tego bólu unikać.
Ale proszę mi powiedzieć, co się dzieje z rybą, która jest wyjęta z wody? Ta ryba, no można powiedzieć, no, ma dostęp do tlenu, prawda? W powietrzu jest tlen. Ryba nie potrafi oddychać tlenem, który jest zawarty w powietrzu, bo w dodatku jeszcze czytam o tym, że może być wymiana gazowa przez skórę. Znaczy, co się dzieje z rybą? Ryba się dusi, co się dzieje z rybą?
Ta wymiana gazowa przez skórę to... oczywiście ryby przede wszystkim oddychają skrzydłami. To jest podstawowy narząd oddechowy u ryb. Przez skórę zachodzi oczywiście wymiana gazowa różnych gatunków, różnych taksonów w różnym procencie. U karpia szacujemy, że to jest około 30% tej wymiany gazowej może zachodzić przez skórę, natomiast to jest no, tylko 30%. W związku z tym ryba... jeżeli
znaczy, skrzelami, czyli musi mieć wodę,
musi
tak?
Musi mieć wodę, oddycha.
Czyli to nie chodzi o to, że tlen wpływa przez skrzela i tak dalej.
Nie, chodzi o to, 30% to jest przez skórę, natomiast generalnie ryby oddychają tlenem rozpuszczonym w wodzie. Dlatego środowiskiem życia ryb jest woda. I to podkreślił wyraźnie ustawodawca w ostatniej nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Środowiskiem życia ryb jest woda i tak powinny być też transportowane. Natomiast to, o czym wspomniałem, ryby odczuwają ból. Ryby posiadają bardzo dobrze rozwinięte komórki odbierające bodźce zewnętrzne. To są tak zwane nocyceptory, czyli komórki, które odbierają bodźce zewnętrzne, odbierają np. urazy mechaniczne, przekazują je do układu nerwowego, do mózgu. I co zbadano, u ryb w takich sytuacjach wydzielają się analogiczne hormony jak u ssaków. Czyli na przykład hormony z grupy takich hormonów białkowych, które odpowiadają za uśmierzanie tego bólu. To jest taki system przeciwbólowy, także ryby ten ból odczuwają.
Ale pan mówi system przeciwbólowy, to ktoś może pomyśleć, no to ryby znieczula i ryby nie boli, prawda?
To tak samo jak u nas. My też, ten system, on działa doraźnie, natomiast on nie, tego bólu nie, tak samo jak u nas. My, jeśli się skaleczymy, to nas boli, prawda? To jest fakt. I to samo jest u ryb. Ryby też ten ból odczuwają, ryby te hormony wydzielają, w związku z tym co jest faktem.
Jakie są aktualne przepisy dotyczące sprzedaży? W końcu, bo my mówimy, nie kupujcie żywych karpi. Ale nie ma w przepisach obowiązku tego, by ryba została zabita przed sprzedaniem, jeśli idzie o karpie.
Takiego obowiązku wprost w przepisach nie ma.
A sugeruje pani, że jest nie wprost?
Sugeruję, że to wynika z ustawy o ochronie zwierząt.
Ale żywe karpie są powszechnie sprzedawane i tutaj, o ile z tego co wiem, nikt nie wiąz sprawy, jeśli idzie o sprzedaż samych żywych karpi.
To znaczy...
Mówiąc, że to wynika, w związku z tym nie wolno sprzedawać karpi.
Z ustawy o ochronie zwierząt wynika na przykład z artykułu 6 zakaz zabijania zwierząt. I uśmiercanie zwierząt może odbywać się tylko w ściśle określonych warunkach. Tam też, to też wynika z przepisów ustawy z artykułu 33 i 34.
Nieważne, pani Katarzyna, z którego artykułu, bo zamęcimy w głowie. Proszę mówić, co wynika, z którego artykułu. Jak ktoś będzie chciał, to sobie to znajdzie, albo się do pani zwróci.
Z ustawy wynika to, że na każdym człowieku, ustawa nakłada na każdego człowieka obowiązek dbania o dobrostan zwierząt. O humanitarną troskę o zwierzęta. Przez co należy rozumieć zadawanie im minimum cierpienia psychicznego i fizycznego przy zabijaniu. Takie uśmiercenie powinno odbywać się przez osobę, w związku z tym przez osobę wykwalifikowaną. I karpie są takim dziwnym odstępstwem od sprzedaży, od zabijania zwierząt na cele przemysłowe, jakimś nieprawdopodobnym odstępstwem, że dokonujemy tego po prostu u siebie w domu.
Zaraz wrócimy do naszej rozmowy.
Weekend Radia Tok FM.
Proszę państwa, rozmawiamy o sytuacji karpi i o nas przed świętami Bożego Narodzenia. Nasz numer telefonu 22 44 44 044, ale prosimy i bardzo to proszę o telefony w ostatniej części naszego programu, czyli po 19.40 w studiu pan Tomasz Figarski, Instytut Systematyki Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie, pani Karolina Kuszlewicz, prawniczka, i pan Jacek Bożek, szef klubu Gaja. Pani zaczęła, bo ja zadałam pytanie, co mówi prawo, i o tym zaczęliśmy mówić. Pan Jacek Bożek.
No ja bardzo się cieszę, że mamy pana Tomasza i panią Karolinę, specjalistów, jeśli chodzi o prawo i o to, czy ryby odczuwają, czy nie, ale proszę państwa, no zastanówmy się, przypomnijmy sobie, dlaczego ta ryba pływała w naszej wannie. Niedobory komunistyczne spowodowały, że rybę rzucano na zakłady pracy. Moja mama targała w siatce rybę 2 tygodnie przed świętami i potem nagle taki gość w mojej wannie, byłem małym dzieckiem, patrzę na tego karpia, potem tata go zabija. No kompletny horror. Czas się zmienił, nikt nie targa żadnej świni do domu, żeby ją walnąć w głowę przed świętami. Jeszcze słyszę te argumenty, żeby była świeża, czyli każde inne mięso jest nieświeże, tym bardziej, że teraz ichtiolodzy dali oficjalnie, wreszcie się wypowiedzieli wspólnie i powiedzieli, no dobrze, ale ryba, która ma przyduchę, jest w stresie, to jest gorsze mięso. Jeżeli już nawet państwu chodzi o świeże, dobre mięso, to jak najszybciej ta ryba powinna być zabita. I dlaczego w XXI wieku nadal wmawia się nam, obywatelom, że ta ryba musi być żywa? Nie dość tego, robią to przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk Gołyszu, którzy wymyślili trumienkę, bo inaczej tego nie żadną renienkę, tylko trumienkę dla karpia, żeby go transportować żywego. Skoro z moich podatków mają iść pieniądze na Polską Akademię Nauk, która wymyśla kolejny absurd, tylko żeby podtrzymać tą całą procedurę, to ja się po prostu na to nie godzę. Nie godzę się jako obywatel, nie godzę się jako obrońca praw zwierząt. No przecież dlaczego zadajemy cierpienie zwierzętom? Niepotrzebne cierpienie, niepotrzebne. Ja nie mówię, zawsze mówię i podkreślam drogę tego zwierzęcia ze stawu na nasz stół. Skróćmy to cierpienie. Ja myślę, że to już nadeszła pora, żebyśmy mówili, że następne lata będziemy wykorzystywali prawo do tego, żeby wszystkich tych, bo naszym zdaniem, pani Karolina to tu jeszcze dokładniej powie, naszym zdaniem po prostu tą rybę należy traktować jak każdego innego ssaka, jak każdego kręgowca, nie jak ssaka, jak każdego kręgowca, czyli mieć do tego podejście tak jak do każdego innego zwierzęcia, jak najmniej cierpienia, zabijać jak najbliżej wydobycia go z wody. Środowiskiem karpia jest woda i przestańmy już opowiadać, że do tego, że to jest godzenie w jakieś wartości, godzenie w jakieś, przyzwyczajenie do tego, przyzwyczajenie, które zostało w nas wpojone w czasach PRL-u. Ja się bardzo cieszę, że młodzi ludzie już to widzą. Producenci karpia stracą, jeżeli tego nie zobaczą. Po prostu ludzie się zmieniają. Ta masa krytyczna dochodzi już także, że będzie ta ryba sprzedawana w karpiach, w płatach, a nie żywa.
A w każdym razie w tej chwili nie ma jednoznacznego nakazu zabicia ryby przed sprzedaniem. I sprawy, które się toczyły, były takie, my powiemy o tej, która się teraz toczy, pan Tomasz Wikarski też zna kilka takich spraw, to one właściwie nie toczyły się o to, że karp był sprzedawany żywy, tylko toczyły się o to, że karp był sprzedawany, był przetrzymywany w złych warunkach. Tak naprawdę to ma nas uwrażliwić. Sam fakt, że w ogóle są te sprawy, bo jaki cel jest, prawda, tych spraw, bo ktoś by powiedział, no co tam setki, tysiące, miliony może ton karpia sprzedawanego, karpia, prawda, czyli mówię, jak o towarze nawet, to też jedną sprawę. Ta sprawa, która teraz, którą pani się zajmuje, dlaczego ona w ogóle stanęła na wokandzie?
Ta sprawa stanęła, udało się, żeby ona wreszcie stanęła na wokandzie po długich bojach, bo to jest zdarzenie z 2010 roku. Chodzi o święta z 2010 roku. Mamy 2013 rok.
Czyli teraz, 3 lata temu to było.
3 lata temu. I teraz mamy postępowanie sądowe. oskarżamy o dwa czyny. O znęcanie się nad karpiami i o uśmiercanie ich niezgodnie z prawem. Znęcanie się, jeszcze tak chciałabym na marginesie powiedzieć, my mamy całkiem niezłe prawo w tym kształcie. Możemy mówić, że nie ma zapisu o tym, że ryba powinna być sprzedawana, uśmiercona, ale jeżeli chodzi o znęcanie, mamy całkiem niezłe prawo, dlatego że jeżeli nie są uwzględnione potrzeby zwierzęcia, czyli na przykład przebywanie w naturalnej pozycji, w naturalnym środowisku, natlenienie odpowiednie, ryby obijają się o siebie i odczuwają ból, mamy do czynienia ze znęcaniem. I my, i o to właśnie sprawa się toczy.
No i tam była jaka sytuacja, że co, ryby były stłoczone w jakichś pojemnikach?
To jest klasyczna sytuacja, klasyczna karpiowa sytuacja.
Którą każdy zna pewnie.
Tak, supermarket, ryby...
Pani Karolino, bardzo mi się podoba sformułowanie klasyczna karpiowa sytuacja. I ta klasyczna karpiowa sytuacja odbywa się tak, że teraz na naszych oczach, chociaż niektóre sieci zrezygnowały, i warto powiedzieć, Lidl, Biedronka, natomiast...
I nie będzie tam karp żywy sprzedawany?
Nie, jest tylko w płatach. Coraz więcej sieci rozumie, że to się zmienia. Natomiast wchodzę do Carrefoura, tam po prostu dalej jest ta klasyczna karpiowa sytuacja, stłoczone w niektórych, mamy zdjęcia, wiemy jak to wygląda.
To był jaki supermarket, powiedzmy?
To był, panie redaktor, ja szczerze mówiąc w tej chwili nawet nie pamiętam, który to jest supermarket, ponieważ tych spraw mamy w toku kilka. Aha. Ale to jest któryś z tych dużych warszawskich supermarketów. I wiem, że sytuacja w tym roku nieznacznie się poprawiła, ale nie jest idealna.
Ale wróćmy do tamtej sprawy. Czy pani powiedziała klasyczna karpiowa sytuacja?
Klasyczna karpiowa sytuacja polega na tym, że ryby najpierw przebywają w basenie, co prawda z wodą, ale w maksymalnej liczbie te ryby tam są. Przez maksymalną liczbę nie rozumiem liczbę, która jest dopuszczona prawem na przykład, tylko mówiąc kolokwialnie tyle, ile da się upchnąć, to się znajduje w takim basenie. I potem te ryby są w jakiś tam sposób prezentowane klientom. No i tu się zaczyna największy koszmar, bo one są wyciągane przez sprzedawców w sposób taki, że bardzo często są chwytane za skrzela, co wiadomo, że powoduje bardzo duży ból u ryby. Są przerzucane do skrzynek bez wody. I teraz jak taka ryba się nie spodoba klientowi, to jest tam zostawiona, a na nią jest rzucona kolejna ryba. Czasami te ryby się od siebie odbijają, wypadają na posadzkę, są z powrotem wrzucane, w międzyczasie trafiają na wagę, a ich koniec często polega na tym, że są pakowane do foliowej torby bez wody, następnie zawiązywanej.
To jedna to była kwestia, jeśli idzie o tę sprawę znęcania się, a druga
uśmiercanie niezgodnie z prawem.
Czyli jakiego?
I teraz nawiążę tutaj właśnie do wytycznych pana prokuratora generalnego z 2011 roku, Andrzeja Seremeta, który skierował te wytyczne do wszystkich prokuratur apelacyjnych, ponieważ jest tak duże lekceważenie organów ścigania, jeżeli chodzi o stosowanie ustawy do karpi, że wyłożył, co należy rozumieć przez znęcanie i przez uśmiercanie. Więc przez uśmiercanie rozumiemy taką sytuację, w której poprzez znęcanie dochodzi do tego, że ryba ponosi śmierć. Czyli to jest uśmiercanie niezgodnie z przepisami prawa.
No to chce pani powiedzieć, że po prostu te ryby zdychają w tym pojemniku, tak?
No,
nawet nie są zabite po prostu.
Bardzo często, że te ryby po prostu obumierają w tym pojemniku.
O to chodziło tam?
W tej sprawie chodzi nam o jedno i o drugie, no bo wiadomo, w każdej takiej klasycznej sprawie karpiowej część ryb po prostu obumiera w tym pojemniku, część trafia do tych reklamowych z wodą, bez wody. To jest jakby cały proces. I
kto tam jest oskarżonym w tej sprawie?
Mamy oskarżonych trzech sprzedawców.
Ci, którzy odpowiadali za te warunki, tak?
Ale to jest też pewien kłopot dla mnie. Dotychczas był kłopot. Ja nie chciałem oskarżać sprzedawców, którzy są, no prawdę mówiąc, wie pani, cały przemysł jest nastawiony na to i na końcu baty dostanie sprzedawca. To jest trudna sytuacja dla mnie jako dla człowieka, bo ja wiem, że prawnie tak to należy zrobić, ale dla mnie jako dla człowieka to jest trudna sytuacja, bo przecież stoją za tym wielkie sieci, stoją za tym producenci tego szkarpia, którzy się wszyscy na to zgadzają. Ja pamiętam, jak zareagowali prokuratorzy po liście pana prokuratora generalnego, pana Seremeta. No po prostu wybuchł śmiech na sali. No to znaczy mental nasz jest taki, no dajcie spokój, mamy tyle ważnych spraw na głowie, a ktoś nam mówi o karpiu. Ale skoro my tak podchodzimy do czującej istoty, to przepraszam, no to po co stanowimy to prawo? To po co stanowimy? Żebyśmy byli bardziej cywilizowani, żebyśmy po prostu mieli trochę empatii i współczucia do czującej istoty. A tu nic, tu ha, ha, ha na sali.
Ale to ha, ha, ha na sali... miało swój wyraz także w tych sprawach, które pan pilotował, panie Tomku, bo pan nie tylko zna się na biologii, ale pan karpie, ale pan także sam zajmował się takimi sprawami.
To prawda, zajmowałem się kilkoma sprawami, no działając jako ta strona społeczna w organizacji, w Klubie Przyrodników Regionu Radomskiego w Radomiu, skąd pochodzę. Tu już nawiążę to, co mówiła pani Karolina, przychylam się w zupełności, że prawo mamy niezłe. Prawo mamy niezłe, jest gigantyczny problem z jego stosowaniem i z jego poważnym traktowaniem przede wszystkim. Zwrócę uwagę to, co mówił pan Jacek o tych rynienkach do przenoszenia. Obecnie po nowelizacji z ubiegłego roku one już nie mają racji bytu, ponieważ dzięki staraniom między innymi Klubu Gaja stało się tak, że wprost zapisano podpunkt dotyczący zdęcania się i dotyczący ryb. I mówiono o tym, że nie wolno przenosić ryb bez wody, a więc to wynika już z mocy prawa. To już nie jest kwestia ocenna. Wcześniej zdęcanie się nad rybami podpadało pod dwa inne punkty mówiące o definiujące zdęcanie się. To był transport zwierząt powodujący ich cierpienie i stres. No i to była kwestia ocenna, co powoduje cierpienie i stres karpia. Różni fachowcy, w cudzysłowie, mogli wypowiadać swoje teorie. I drugi punkt, który mówił o tym, że ryby należy, czy zwierzęta należy utrzymywać we właściwych warunkach
odpowiadających. A pan czyta punkty z czego?
Z ustawy o ochronie zwierząt. To są punkty z ustawy o ochronie zwierząt, które definiują nam, czym jest zdęcanie się nad zwierzętami, w tym nad karpiami. Obecnie mamy już podpunkt, który nam dotyczy bezpośrednio ryb i mówi on o tym, że nie wolno tych ryb transportować w innym środowisku.
To jakieś nieporozumienie. Skąd obecne wytyczne głównego lekarza weterynarii jest cały punkt o tym, o transporcie, jak to ryba oddycha przez skórę i jak to będzie transportowana w tej rynience?
No i właśnie naszym zadaniem teraz organizacji...
To są tegoroczne.
I dlatego naszym obowiązkiem i naszym celem będzie zapytanie oficjalnie osoby, które są szefami pana głównego lekarza weterynarii, czy jak to się ma do polskiego prawa. Czyli tutaj wszystko wskazuje na to, że zwycięża takie podejście, że prawo to może mamy, może należy tak, ale tak naprawdę to przenośmy je w tych trumienkach, bo te trumienki zostały wymyślone i ktoś musi na tym zarobić. No przepraszam, ja widzę teraz w wielu mediach, że się po prostu te trumienki propaguje i nikt w ogóle na to nie zwraca uwagi, choć mógłby sięgnąć jeden z drugim do tego, jakie obowiązuje w Polsce prawo, no to nawet powinno być ścigane z urzędu.
A tu urzędnicy
mówią, ale nie, no przenośmy sobie bez wody.
Punkt piąty w tych wytycznych.
Ja przyznam, że jestem mocno zaskoczony. Nie znam tych wytycznych aktualnych, znam wcześniejsze. I pisał o tym zresztą prokurator Seremet w 2011 roku. On już przewidywał to, znał już treść tej nowelizacji i na to wskazywał. W związku z tym, no, mija się z obecnymi uregulowaniami prawnymi takie sprzedawanie karpi.
Te sprawy, które pan pilotował, zostały, one trafiła któraś do sądu, czy wszystko zostało umorzone?
Jedna trafiła do sądu. Było postępowanie na etapie przygotowawczym, a więc to sprawa dotyczyła sprzedaży karpi akurat nie w supermarkecie, na targowisku. W Radomiu sprawa była ewidentna. Ja nakręciłem tam materiał filmowy, jak karpie są pakowane, zawiązywane do foliowych reklamówek. W zasadzie nie powinien to budzić jakichś wątpliwości kogokolwiek.
I co?
Zdroworozsądkowo myślącego. A prokuratura sprawę umorzyła, nie dostrzegła powodów uzasadniających wypełnienie czynu zabronionego. Standardowa sprawa. Zostało to zaskarżone do sądu. Byłem przekonany, że sąd to postanowienie uchyli. Mhm. Tym samym otworzy drogę do dalszego prowadzenia tego postępowania. Tak. Okazało się, że sąd również przyznał rację prokuraturze. Rozstrzygnięcie kuriozalne, aż nawet trudno go komentować przed 22.
Ale to mamy właśnie tą sytuację, w której znajdujemy się my wszyscy, którzy mówimy o karpiu od jakiegoś czasu. Znajdujemy się w sytuacji, w której między innymi nasza kampania Jeszcze Żywy Karp przynosi skutek. Jest zmiana prawa, jest zmiana też społecznego widzenia, ale ci ludzie, którzy powinni podejmować decyzje. Te decyzje naszym zdaniem są jednoznaczne. Już nawet zostawmy te decyzje. Zdrowy rozsądek w tej sytuacji podpowiada, weźmy się do pracy i zmieńmy tą sytuację, która jest sytuacją tragiczną. To jest ostatnia w takiej ilości sprzedawana żywa istota w Europie. I jest to tutaj, w Polsce, nie gdzieś indziej. I się nie dziwię, że potem w Niemczech, w Holandii, w wielu krajach mówi się, no ale niech nam pan, panie Jacku, wytłumaczy, o co z tym karpiem chodzi. Jak ja to mam tłumaczyć? Ja nie jestem w stanie wytłumaczyć tej sytuacji, bo ona jest po prostu kuriozalna.
Ja chciałabym zwrócić uwagę, reprezentując Fundację Noga w Łapę, Razem Idziemy Przez Świat, która tych interwencji karpiowych, klasycznych karpiowych podejmuje bardzo dużo rok rocznie, że MUR jest na poziomie organów ścigania, czyli prokuratura, policja. I też o tym MUR-ze świadczą te wytyczne prokuratora generalnego, który nawet w tych wytycznych musiał napisać, proszę państwa, ryba jest kręgowcem. Żeby nie było wątpliwości, że w ogóle tą ustawę się stosuje do karpia. MUR jest na poziomie postępowania przygotowawczego, ale jest coś pozytywnego, ponieważ wszystkie zażalenia, które złożyliśmy w sądach warszawskich na umorzenie tych postępowań, wszystkie co do jednego chwyciły. Mhm. I sąd powiedział, przyznaję wam rację, albo prokuratura nie dopatrzyła, nie przesłuchała świadków, albo podeszła do sprawy zbyt opieszale, zlekceważyła tą sprawę, nieprawidłowo zastosowała ustawę i sąd poleca dalej prowadzić postępowanie. Więc mimo tego, że jest opieszałość na poziomie prokuratury i policji, to warto iść z tym do sądu i próbować przepychać, mówiąc kolokwialnie, te sprawy, żeby trafiały na wokandę.
Wlewa pani w moje karpiowe serce, pani Karolina, wlewa pani miód, dlatego że my tego nie odpuścimy. Ja dotychczas także z producentami karpi cały czas rozmawiałem. Mówiłem, idzie zmiana społeczna. Przecież nam nie zależy na tym, żebyście stracili pracę. To jest pierwsza sprawa. Nie zależy nam jako ekologom, żeby te stawy zniknęły. Wiadomo, że stawy będą tak długo, jak będzie karp. Nie będzie karpia, nie będzie stawów, co dla polskiej ekologii byłoby tragiczne w skutkach. Czyli albo to zauważymy, tą zmianę, i naprawdę trumienki tu nic nie pomogą, plastikowe trumienki, to naprawdę dalej bicie głową w mur żywego karpia, to już nic nie pomoże. Idzie zmiana, tą zmianę widać, jeszcze żywy karp zrobił swoje, ludzka świadomość i empatia i współodczuwanie ludzi też zrobiło swoją pracę. Dziennikarze, aktorzy, ludzie sztuki i kultury mówią, no koniec, no przecież nie męczmy tej ryby w imię tej wanny naszej, którą prawie każdy z nas ze starszego pokolenia przeżył. Pani Ewo, pani pamięta karpia w wannie? No kto by nie pamiętał? No ja pamiętam, jak miałem, to było bardzo dawno, te 18 lat i tego karpia ukradłem mamie i go wrzuciłem do jeziora Żywieckiego. To już 70 tam któryś rok był. No to przecież wszyscy myśleli, że zwariowałem, a tu się okazuje, że no nie wystarczy popatrzeć na tą sytuację i co się widzi? Widzi się męczenie zwierzęcia.
Proszę państwa, za chwilkę wrócimy do tej rozmowy. 22 44 44 044 to nasz numer telefonu. Jak zwykle przed świętami Bożego Narodzenia mówimy o karpiu. Ja się nie dziwię tym, którzy, czy to organizacjom, czy ludziom, którzy w swojej jakby pewnej bezsilności i zdeterminowani mówią, skoro nie można tego zmienić, to w ogóle nie jedzmy ryby. Żeby tu była jasna sytuacja. Nie taki jest przekaz naszego programu. Oczywiście każdy może ryby nie jeść. I ja spotykam coraz więcej osób, które mówią, na przykład nie jem karpia. Nie jem karpia na Wigilię, prawda? Tylko kupuję inną, która na pewno już jest rybą zabitą.
No to jest trochę niefajne, bo ja bym wolał... No. Po pierwsze, nie jem ryb, nie jem mięsa, ale wolałbym, żeby Polacy jedli karpia polskiego. Zdecydowanie, jak już mają wybierać, wolałbym, żeby jedli karpia polskiego. Ale żeby to zrobić, trzeba sensownie podejść do całego problemu. Mówimy o tym od lat. Szkoda by było tą tradycję hodowli, w szczególności hodowli, i to bardzo ekologicznej hodowli, stracić. Jeżeli to pójdzie w tym kierunku, to stracą na tym producenci. I to moim zdaniem zdaniem nie byłoby fajnie, dlatego podkreślałem wielokrotnie, dogadywać się. Natomiast jeżeli grupy rybackie w części Polski, wewnątrz Polski, grupy rybackie bardzo często wydają pieniądze na to, żeby zrobić ławeczki, żeby zrobić chodniczki. Grupy rybackie powinny się zjednoczyć, robić chłodnie, robić przetwórnie. To powinno iść w kierunku biznesowym, a nie w kierunku takim, jak to idzie. Idzie teraz, ja rozmawiałem z producentami, oni mówią, no ale przecież ja nie wybuduję chłodni. To jest, panie Jacku, dla mnie jestem za małym producentem. No to trzeba wielu producentów, żeby się skrzyknęło. Są ogromne pieniądze nawet w Unii Europejskiej na tym, żeby się dogadywali, ale nie, każdy robi swoje.
Zadzwonił do nas słuchacz, proszę państwa, włożenie słuchawek, pan Maurycy ze Zgierza. Halo? Halo?
Tak, już podłączałem.
Słuchamy pana.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chodzi mi po prostu o to, nie tylko o te małe ryby, ale i o duże. Tok FM chwali się tym, że chroni przyrodę i tak dalej, a jednocześnie puszcza w reklamach wybijanie rekinów. Jedna taka pani, która się zna na przyrodzie, nie będę jej nazwiska wymieniał, powinno to być niedopuszczone. Rekiny się milionami zabija.
Ja wiem, o czym pan mówi, o tej reklamie pewnego środku. Olej z wątroby i tak dalej.
A druga sprawa to jest taka. Pan Wajrak, jak chce mówić o rybach żywych i trupach, to niech spojrzy na swój portfel. Ryba zabita, mnie na to stać. Ale wielu ludzi na to nie stać, żeby zamiast 12 zł dać 22 albo 24 za kilo. I tu leży pies pogrzebany. Ludzie biedni, a w Polsce ich coraz więcej, po prostu muszą kupić żywego karpia, bo inaczej to się nie będą mieli w ogóle.
Jest tak, jak pan mówi, w studio nie jest pan Wajrak, tylko Jacek Bożek, bo rozumiem, że tu takie...
Aha, rozumiem.
Że
no
o to
dobrze,
tu
ale jestem bardzo dumny, jeśli się mnie zadam no to super, no.
No tak, no jest ten aspekt finansowy. Jest. No,
jest. Pani
ja
Ewo.
Ja moja mama mi powiedziała, ale to jest o wiele droższe.
Pani Ewo, jest aspekt finansowy, który dotyczy każdego elementu naszego życia i świadomych wyborów. Możemy kupić jajko z wolnego wybiegu, będzie droższe od jajka z hodowli klatkowej. No pani Ewo, każdy element naszego życia ma wydźwięk finansowy. Albo będzie pani jeździła małym Fiatem, albo Lexusem, albo będzie pani chodziła piechotą. No już przestańmy takie rzeczy mówić. No to się kupi mniej. No to naprawdę, to jest... W każdym momencie moglibyśmy powiedzieć, że jesteśmy biedniejsi od naszych sąsiadów niemieckich. No jesteśmy biedniejsi. No tak to się ułożyło.
Pani Wanda z Katowic, halo?
Dzień dobry, ja się włączyłam właściwie 5 minut temu w tą audycję, jeśli chodzi o karpie.
No, słuchamy.
Ja kupowałam, jeszcze nie kupiłam, zaczęłam, tylko byłam w bardzo dużym sklepie i są tam takie dwa ogromne pojemniki, z których jest woda i jest karp. Aha. Na tym jednym pojemniku zawieszony jest taki druciany koszyk. Tam widziałam kilka karpi zrzuconych. No ale przyszła jakaś pani normalną torbą nylonową i takiego żywego karpia bardzo do tej torby i poszła. I ja tak właśnie słuchając już tej mowy, żeby nie nosić w workach nylonowych, nic nie pomaga. Ja dlatego kupuję w sklepie, gdzie też mają duży pojemnik z wodą, kupuję i tam na miejscu ta pani, która sprzedaje, na miejscu mi tego karpia zabija. Ja bym go nie wzięła normalnie żywego do domu, chociaż kiedyś to się robiło, no tak. Się brało i wrzucało do wanny, prawda? I one w wannie się po prostu męczyły i traciły swoją wartość. Ale po prostu ona na miejscu mi go zabija i dopiero w ten czas biorę go do domu.
Dziękuję bardzo, pani Wando.
Wydaje mi się, że to chyba jest najbardziej humanitarne, chyba że przestaniemy jeść karpie w ogóle.
Dziękuję
bardzo. Nie lubię.
Dziękuję bardzo, pani Wando. Pani Iza z Warszawy, halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Warszawy. Przede wszystkim chciałabym podziękować, że w ogóle dla niektórych tak banalny temat jest poruszany, ale dla niektórych jednak ważny, istotny. I to nie tylko w kontekście karpia, sobie pozwolę zaznaczyć, ale w ogóle. Proszę Państwa, po pierwsze, to jest nieprawdą, że karp, ryba, która już nie żyje, jest droższa, czy wychodzi na droższą niż transport, bo proszę zauważyć, jaki jest transport basenu, wody, osprzętu, obsługi, a jaki jest teraz jakaś cena na przykład transportu martwych ryb, tak, już zabitych z dalekich krajów i tak dalej. Więc to jest pierwsza rzecz, która jest w ogóle nieprzemyślana i nikt tego tak naprawdę nie bierze pod uwagę. Najlepiej powiedzieć, żywa jest droższa, taka jest droższa, bo trzeba ją zabić. Ale tak naprawdę to jest dokładnie odwrotnie. To jest po pierwsze. Po drugie, chciałabym tu zapytać panią, która jest w studiu, bo ja też na chwileczkę niestety musiałam przerwać słuchanie państwa audycji, ale bardzo mnie interesuje. Jaki jest dokładnie przepis, który mówi o tym, żeby nie zabijać zwierząt?
Sięgamy do ustawy o ochronie zwierząt.
Tak. Chodzi mi o ten, o który pani wymieniała paragraf.
Tak.
Ja wiem, że paragrafy nic nie mówią, ale chodzi
artykuł,
mi konkretnie, jak brzmi.
Artykuł 6, ustęp 1, ja sobie muszę też otworzyć, bo ja na pamięć... Brzmi bardzo prosto. Zabrania się zabijania zwierząt. I potem ten artykuł idzie dalej i mówi z wyjątkiem. I tam wymienia oczywiście te wyjątki, które dotyczą celów przemysłowych. I jeszcze odsyłam do artykułu 33 i 34, który mówi, że zabijanie jakiekolwiek musi się odbywać w sposób humanitarny, czyli z minimalizacją cierpienia fizycznego i psychicznego. I to są najważniejsze.
Problem jest bardzo prosty i do rozwiązania w każdy sposób, tylko jeszcze tak jak z innymi rzeczami, ja nie chcę tutaj zmieniać zupełnie tematu, jeszcze nikt się za to nie wziął, bo jedna, druga, trzecia wygrana sprawa i będzie każdy wiedział, co należy robić.
Jesteśmy na tym etapie.
Ryb nie jem, ale dlatego, że jestem po prostu na pewne rzeczy uczulona i nie mogę.
Proszę posłuchać pani Izo. No niestety...
Pani Izo, no właśnie zabraliśmy się, tylko najpierw musieliśmy zmienić prawo. Nas to kosztowało 3 lata pracy, pomoc bardzo dobrych prawników. Okazało się, że jest karp kręgowcem, bo ryby nie były kręgowcami. Potem mogliśmy zrobić kolejne kroki, naświetlać kłopoty. Pani Karolina wraz ze swoją organizacją sądzi. Myśmy też sądzili, przekrywaliśmy. Tutaj już pójdziemy wspólnie, nie odpuścimy. Pójdziemy dalej. To jest proces, który trwa i wyraźna zmiana nastąpiła. Ja tylko zapraszam panią też na stronę Jeszcze Żywy Karp i tam są proste listy, które należy wysyłać do sieci, do sklepów. Można wysyłać do weterynarzy wojewódzkich i powiatowych, do prokuratorów. To wszystko jest już gotowe.
Proszę państwa, ale to jest wszystko, za co my się nie zabierzemy. Z jednego prostego powodu. Dla mnie również, dla nas, dla mnie i wiele osób tak myśli. To jest tylko karp. To jest zakup, który trzeba kupić, zrobić. Ktoś lubi lub nie lubi. Krótka piłka, nikt nie będzie, znaczy nikt, no owszem, tak jak pan powiedział w którymś momencie, że społeczeństwo się zmienia, że młodzi ludzie i tak dalej nastawienie, tylko że naprawdę my jesteśmy, żyjemy w takim pędzie, że na te rzeczy pewni ludzie nie mają czasu. I prosta jest rzecz, wychodzimy od pierwowzoru, prawie tak jest. Czy ryba jest zwierzęciem, czy nie? Jest.
Bez wątpienia.
Nie da się tego wykluczyć w żaden sposób, naukowy, biologiczny, jakikolwiek. To jest zwierzę. Jeżeli to jest zwierzę, to go nie zabijamy w sposób taki, jaki jest wymieniony w przepisie. Każdy prawnik, to jest kwestia interpretacji, ale jeżeli my w Polsce zaczniemy interpretować każdy przepis na własną, bo tak jest zresztą, no tak się, jest nawet takie przysłowie, tak? Przepisy trzeba naciągać i wykorzystywać to, co my potrzebujemy w danym momencie. Proszę mi wierzyć, że każdy przepis można sobie zinterpretować w jakikolwiek sposób, tak żeby był obrócony. Dla mnie jest ja osobiście jako konsument, biorąc żywego karpia do domu, muszę go zabić, muszę się umazać krwią, muszę go...
No ale wiele osób ciągle tak robi. Dziękuję bardzo pani Izo. Pan Tomasz Figarski chciał coś dodać.
Tak, chciałbym nawiązać do zdania poprzedniej słuchaczki, pani Wandy, która zwróciła uwagę na kilka bardzo istotnych rzeczy. Przede wszystkim powiedziała o tym, że to noszenie tego karpia do domu, trzymanie go, to jest archaizm. To jest coś, co nie ma już teraz racji bytu. Mówił o tym pan Jacek, to jest pozostałość komunizmu i w zasadzie teraz nie ma to żadnego sensu. Jest to po prostu utrudnienie. Nie mamy czasu na nic. Żyjemy w pędzie, nosić tego karpia jeszcze do tego domu, tam go trzymać w wannie, zabijać. To jest po prostu czasochłonne i to nie ma sensu. Zwrócę uwagę na jeszcze jedną rzecz. Jeżeli nas, że tak powiem, kolokwialnie nie rusza ta strona etyczna męczenia tych ryb, to na pewno każdy dba o swoje zdrowie. A badania pokazały, że noszenie karpia, karp noszony w reklamówce zawiązanej, wydziela hormon stresu. To jest kortyzol, hormon stresu, który ma znaczenie w sytuacjach stresowych, wtedy jest wydzielany i on ma wpływ również na jakość i zdrowotność mięsa danego organizmu. Dlatego tutaj jest to bardzo istotne, że jeżeli już nas nie obchodzi karp, to obchodzi nas nasze zdrowie i noszenie takiego karpie i jedzenie go jest po prostu niezdrowe.
Pani Anna z Legionowa. Halo?
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
W którymś momencie pan Jacek stanął w obronie ekspedientek, czy nie do końca się zgadzam, ponieważ byłam świadkiem takiej sytuacji w Carrefourze w zeszłym roku. Oczywiście staram się omijać szerokim łukiem te kontenery, ale mi się nie udało. No pani wyłowiła karpia, wrzuciła do torby, po czym pani, która oczekiwała na tego karpia, mówi: proszę mi nie wlewać tamtej wody. No więc ja już nie wytrzymałam i mówię, że no zapytałam, że może ona by sobie tę torbę foliową założyła na głowę, no i odniosłam się do przepisu i tak dalej. Po czym pani ekspedientka, przerażona trochę, że tutaj jakiegoś wojownika spotkała na drodze, wlała wodę z kranu do tej torby, po czym wręczając tej pani torbę na ucho i szepnęła: oj, to pani się wyleje za rogiem. Więc i takie sytuacje są właściwie bardzo często spotykane, nie mówiąc już o innych miejscach, gdzie te karpie w zeszłym roku na przykład były w beczkach. No ilość tych karpi była po prostu nie do zliczenia. One już naprawdę były półżywe. I szczerze mówiąc, w takich sytuacjach ja zupełnie nie wiem, co mam zrobić. Mm-hmm. Czy, nie wiem, wezwać straż miejską?
Pani Karolina chce tu powiedzieć.
Ja bym chciała powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, której chyba dzisiaj jeszcze nie powiedzieliśmy, bo mówiliśmy o znęcaniu się i uśmiercaniu niezgodnie z prawem, ale te czyny to są przestępstwa.
Dobrze, ale co ma zrobić w takim wypadku nasza
sytuacja? W związku z tym, że jest to przestępstwo, ścigane z urzędu, dzwonimy na policję i składamy zawiadomienie o przestępstwie. Najlepiej, jeżeli oczywiście uda się jeszcze w międzyczasie coś nagrać i zebrać niestety jakiś materiał dowodowy, no bo niestety policja niechętnie zajmuje się tymi sprawami. Ale dzwonimy, składamy zawiadomienie o przestępstwie i rolą organów ścigania jest prowadzenie tego postępowania.
Aha, no dobrze, dziękuję bardzo, ruszam do akcji.
Dziękuję bardzo, pani Anno. Jedno słowo, panie Tomku, bo jeszcze jedna słuchaczka.
Tak, dodam tylko a propos tego filmowania, bo zdarza się taka sytuacja, również z nimi się spotkałem, że
nie wolno
filmować. To jest zakazywanie filmowania w miejscach publicznych, zwłaszcza jeśli dokumentujemy przestępstwo, jest bezprawne. Także nikt nam nie może zakazać filmowania.
Pani Sylwia z Warszawy, halo?
Dobry wieczór Państwu.
Dobry wieczór.
Jeszcze raz chciałabym oprócz innych słuchaczy podziękować Państwu za poruszenie tego tematu i też chciałabym nawiązać też, to jest bzdurą, jeżeli ktoś mówi z takim postępowaniem z rybkami czy z innymi zwierzętami, że odwołując się na przykład do tradycji, czy do tradycji jakiejś religijnej, czy jakiejś innej. A jednocześnie chciałabym zapytać Państwa, jakie macie poglądy na zabijanie zwierząt rytualnych, w sposób rytualny. No bo czy taki, czy inny, no to każde zwierzę cierpi, prawda? Tym bardziej, że ostatnio oglądałam też taki program, który, no dzisiaj rozmawiamy o karpiach, ale było to pokazywane, w jaki sposób był ten ubój rytualny wykonywany.
Pani Sylwia, przepraszam, że pani przerwę. Jeżeli pani słucha naszego radia, znaczy to pani, to było tyle audycji o uboju rytualnym.
Chciałabym, żebyście się też państwo odnieśli między innymi do tego i czy ten paragraf, który pani Karolina przytoczyła, to też, też właśnie ma to do uboju zwierząt w sposób rytualny zastosowanie. Dziękuję bardzo.
Paragraf, artykuł, o którym mówiłam o tym, o tej dyrektywie, że że zwierzę musi być zabijane z zasadami humanitaryzmu, to znaczy z ograniczeniem cierpienia do minimum psychicznego i fizycznego, dotyczy każdego przypadku uśmiercenia zwierzęcia.
Ja bym Państwu bardzo wszystkim życzył wesołych świąt i tak sobie myślę, bo zbliżamy się do końca audycji, że róbmy wszystko, żeby zmniejszyć niepotrzebne cierpienie w ogóle na Ziemi. My jako ludzie cierpimy. bardzo, bardzo na tej ziemi cierpimy. Zwierzęta bez naszej pomocy będą cierpieć. Więc jeżeli to niepotrzebne cierpienie, a karp to jest przykład niepotrzebnego cierpienia zwierzęcia, możemy zmniejszyć, to po prostu go zmniejszajmy. Nie godźmy się na to, żeby tak traktować te zwierzęta. I to, co jedna z naszych słuchaczek powiedziała, dziękuję bardzo, to idę do pracy. Proszę Państwa, idźmy do pracy, zmieniajmy Polskę, bo to trzeba Polskę zmienić, nas trzeba zmienić, żeby potem pani na ucho nie powiedziała, wyleje to sobie pani tuż za rogiem. To jest praca, ale już przynosi efekt.
Noga w łapę, tak nazywa się organizacja, która wystąpiła, jeśli chodzi o sprawę, o której pani mówiła, ja to chcę, by to wyraźnie zabrzmiało, ma dużo interwencji właśnie dotyczących karpia. Choć teraz nagle ugryzłam się w język, bo pomyślałam, że noga w łapę to są małe zasoby ludzkie i teraz ktoś odszuka szybciutko i
to
będzie...
To teraz będzie brzmiało noga w skrzele. Noga w skrzele, tak.
Noga w łapę robi bardzo dużo dobrego i podejmuje mnóstwo interwencji karpiowych, to prawda.
Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Pani Karolina Kuszlewicz, prawniczka.
Dziękuję.
Pan Tomasz Figarski, Instytut Systematyki Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
Dziękuję.
I pan Jacek Bożek, szef klubu Gaja.
Nie kupuj żywych karpi.
Tak jest.
Weekend Radia Tok FM.